programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór, witam też w studiu mojego gościa, dr Marek Michnar, pulmonolog, samodzielny, publiczny szpital kliniczny numer 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Panie doktorze, jakby nie patrzeć, jesteśmy chyba w permanentnej infekcji, w takim okresie. Te infekcje związane z zimą to głównie przeziębienia. A jak przeziębienie, to jednym z najpoważniejszych konsekwencji, jedną z najpoważniejszych konsekwencji jest zapalenie płuc, ciągle groźne?
Jak najbardziej. Oczywiście, jak to nasza pani polityk mówiła, nie taką mamy, taki mamy klimat, więc w tym klimacie rzeczywiście infekcje w tym okresie sezonu grzewczego, my tak czasami to mówimy, jest cała masa. Oczywiście najgorszym, na szczęście najrzadszym jest zapalenie płuc, czyli choroba, która jest potencjalnie ciągle śmiertelna. Jest na listach światowych WHO, jest wśród 6 najczęstszych przyczyn śmierci. Czyli my nie tylko umierali tam kiedyś, Aleksander Macedoński, młody człowiek, umarł na zapalenie płuc. Oczywiście dzisiaj jest to rzadziej, ale jest zawsze możliwa nawet i u młodych osób przebieg ciężki albo zagrażający życiu, czy śmiertelny, ale najczęściej części to dotyczy małych dzieci, czy osób w podeszłym wieku, albo obciążonych innymi chorobami. Dla nich ta choroba jest ciągle, może być śmiertelna.
No to zaraz sobie zrobimy ten podział na te osoby bardzo młode i sporo starsze. Streptococcus pneumoniae. To jest ta bakteria, która odpowiedzialna jest za zapalenie płuc?
Tak, dawniej zwana dwoinką zapalenia płuc, ale to jest oczywiście ta sama bakteria. Nadal się uważa, że około połowa bakteryjnych zapaleń płuc jest wywołana przez tą bakterię, zwłaszcza tych tak zwanych ambulatoryjnych czy pozaszpitalnych, bo to właściwie my mamy jakby mamy dwa takie pojęcia. Nie? Częściej mamy, gdzie dochodzi do zapalenia płuc, czy w domu, czy tam poza szpitalem, czy w szpitalu. Te szpitalne są oczywiście jeszcze o wiele groźniejsze. I nawet dzisiaj rozmawialiśmy na oddziale między sobą, że no szpital to jest dobry, jak jest pobyt do kilku dni. Jak powyżej, to są tylko same komplikacje, nie? Więc ryzyko kolonizacji tą florą szpitalną i też zakażenia szpitalne, które mogą być zagrażające. Tak, dlatego też nie za długo w szpitalu.
Czyli te szpitalne to są zakażenia bakteryjne najczęściej?
Najczęściej, oczywiście, tak, tak. O ile ambulatoryjne, to mogą być wirusowe, prawda, czy bakteryjne, czy nawet, wie państwo, też są takie zapalenia płuc, które my nazywamy te autoimmunologiczne, że organizm sam siebie zaczyna atakować i powodować ten proces zapalny, jak zapalenie płuc, czyli takie śródmiąższowe zapalenia płuc. To o tyle te szpitalne, które się najbardziej boimy, gdzie śmiertelność jest 50%.
Czyli jeżeli w szpitalu, ogromna.
Tak, jeżeli w szpitalu łapiemy zapalenie płuc, to ta śmiertelność sięga do 50%. Na szczęście to nie jest takie częste zjawisko, ale jak mamy dużo chorób towarzyszących, niewydolność serca, mamy cukrzycę, pobyt nas przedłuża się w szpitalu, zwłaszcza w oddziałach intensywnej terapii, gdzie te bakterie są mocno przeselekcjonowane przez stosowane antybiotyki, to ta flora bakteryjna, ona najpierw zasiedla nam nos, gardło, potem schodzi coraz niżej, prawda? I jeżeli dojdzie do zapalenia płuc, to tu już jest, bój się Boga.
No i pojawia się stan zapalny pęcherzyków płucnych.
Tak jest, bo zapalenie płuc z definicji to jest to, co dotyczy miąższu, czyli pęcherzyków albo dystalnie do skrzelika końcowego, bo układ oddechowy zaczyna się od nosa, tak o tym warto pamiętać, potem prawda jest tchawica, oskrzela. W związku z tym zapalenie płuc to jest ten odcinek końcowy, ten najniższy. Na szczęście często organizm sobie poradzi wcześniej i nie dochodzi do rozwoju zapalenia, tylko zatrzymuje się gdzieś wyżej.
A no właśnie, zadziałają te nasze naturalne filtry? Nos,
tak,
na
powinno,
przykład?
Nie? Ale właśnie, jak mamy na przykład częste, na przykład teraz, no, nadal mamy na przykład wysyp zakażeń COVID-em, może nie tak śmiertelnym, jak tu rozmawialiśmy wcześniej, jak 19-20 rok, ale nadal no, choroba uciążliwa dla wielu osób, no też w jakiś sposób nawet niebezpieczna. No grypa druga, kolejna, wirus RSV na przykład też u dzieci, u starszych osób, kolejna trzecia wirusowa. I często jest tak, że na przykład, no właśnie, zapcha nam się ten filtr, jakim jest nos, prawda? On często schodzi do nosa, zatok. Te objawy są wtedy, ten kaszel uporczywy. Wcale właśnie czasami te objawy takiego właśnie górnego piętra układu oddechowego, bo my mówimy, że górne to jest powyżej krtani, dolne to poniżej. Czyli to wszystko, co się dzieje u góry, gardło, nos i tak dalej, czasami jest bardziej uciążliwe klinicznie niż to, co u dołu. Oczywiście te u dołu są bardziej niebezpieczne, jeżeli chodzi o przebieg, ale uporczywe to potrafi być nawet te górne piętro.
Objawy o kaszlu już pan nieco wspomniał, ale to nie jedyne.
Tak jest. Zawsze warto też o tym pamiętać, że w tym całej jakby spektrum, które mamy infekcji układu oddechowego, bardzo ważne są dwa objawy. Jeżeli my tracimy apetyt, albo mamy wysoką gorączkę, albo nie mamy siły nawet siedzieć, tylko polegujemy, jak to się ładnie mówi, to jest już poważne objawy. Sam kaszel, nawet bardzo uporczywy, on jest bardzo dla nas męczący, ale póki my dobrze jemy, mamy siłę działać w domu, czy nawet w pracy i tak dalej, to znaczy, że jeszcze ta choroba nie jest jakaś tam ciężka. Ciężka to jest wtedy, jak na składzie do łóżka, albo właśnie jest wysoka gorączka, albo utrata apetytu. To jest bardzo niepokojący już objaw.
No ale ten kaszel bywa, panie doktorze, taki, że czujemy, tak jakby jest. Nam płuca rozrywała.
To prawda. Nieraz jest bardzo ciężliwy. Ja mam mnóstwo tych konsultacji, czy takich osobistych, czy czasami przez teleporadę, prawda? I rzeczywiście ten kaszel jest w tej chwili tak męczący. My zwracamy uwagę, bo kaszel to jest... Czasami nas też ratuje, nie? Co ciekawe, panie redaktorze, kaszel to my zawsze bierzemy jako objaw chorobowy. Ale wie pan co? Na przykład jak nam serce miało być jakaś arytmia, albo na przykład jakiś częstoskurcz, czyli czasami kaszel nam robi coś takiego jak masaż serca, nie? Czyli on nam też ratuje czasem życie. Jak się zachłyśniemy i kaszel nam pozwoli usunąć tam ten kawałek kostki z kurczaka, czy jakiegoś tam innego jedzenia, co w starszym wieku się często zdarza, to kaszel nam ratuje życie. Więc jakbyśmy tak dali leki tylko przeciwkaszlowe bardzo dużo niektórym osobom, to byśmy im zaszkodzili, nie? Więc kaszel nas utrudnia nam życie, a czasami nas ratuje.
To takie przewijanie, przed którym rodzice i dziadkowie przestrzegali: nie wychodź na zimne, bo cię zaraz przewieje i dostaniesz zapalenie płuc.
Co to znaczy? Nie? Oczywiście, to jest pozostałość dawnych czasów. Oczywiście, jak ktoś stał na przystanku 2 godziny, autobus nie przyjechał, przemarzł, prawda, i nie było tam, nie miał możliwości, to zawsze w niskich temperaturach, czy przegrzanie, to jest stres dla organizmu. Stres to my rozumiemy, że pewne przeciążenie. Organizm sobie reguluje do pewnego etapu, ale jak my, no wiecie państwo, jak zamarzniemy w polu, czy zamarzniemy niech to będzie przystanek autobusowy, to jest już staje się niebezpieczne. Więc my się boimy takiego dużego obciążenia zimnem albo gorącem, bo czasami też na przykład za wysokie temperatury w domu też powodują stres, nie? Ten system klimatyzacji, tak jak w samochodzie, dobrze działa w pewnym zakresie. Jak jest za zimno i jak jest za gorąco, to gorzej.
Co jest takiego w tym zapaleniu płuc, panie doktorze, gdyby pan zechciał tak obrazowo nam wyjaśnić, że ono... No właśnie, przepraszam za kolokwializm, ale zwala z nóg i potrafi być śmiertelne.
Tak, bo mamy kilka konsekwencji. Czasami organizm reaguje, tak jak na przykład sepsą, nie? Czyli te bakterie się raz, że rozsiewają. Organizm reaguje w taki sposób, byśmy powiedzieli, histeryczny. Złe słowo, ale taki nadwymiarowy, nadmierny, powiedzmy, w stosunku nawet czasami do zagrożenia. I powoduje to zaburzenia ciśnienia, przepływu, atakuje to, powiedzmy, nasze takie parametry życiowe, jakim jest ciśnienie czy właśnie saturacja. I czasami ta sepsa tak zwana, która jest też konsekwencją jakiegoś gdzieś zakażenia, często to będzie zapalenia płuc, czy na przykład zakażenia dróg moczowych, ale czy zakażenia przewodu pokarmowego, ale najczęściej to są płuca, rzeczywiście punktem wyjścia sepsy. I wtedy jest to zagrożenie już takie bezwzględne. Ono też troszkę wynika z tego, że my mamy gdzieś ewolucyjnie te mechanizmy nieidealne. My musimy troszkę hamować niektóre te mechanizmy, które organizm uwalnia, prawda? Więc zapalenie płuc, w zależności od tego, czy na przykład rozległość tego, jak wody jest dużo, dużo płynu w jamie opłucnowej, ona powoduje duszność, prawda? Czy na przykład jest bardzo, zwłaszcza wirusowe zapalenia są takie też, czasami też oprócz tych bakteryjnych z sepsą, to te wirusowe też są takie, że zajmują duży obszar płuc i nie ma miejsca na wymianę, prawda, tlenową, czyli zaczynamy się dusić. Zaczynamy mieć duszność. Stąd też na przykład dobrą rzeczą i absolutnie u starszych osób schorowanych, żeby w domu mieć pulsoksymetr. To, co nam pozostało troszkę po COVID-zie, taka pewna zysk po COVID-zie, to jest to, że wielu ludzi ma starszy pulsoksymetry. Czyli można zmienić sobie dwa ważne parametry, jakim jest tętno, też jest ważne, żeby ono się mieściło tak poniżej setki, prawda, albo około setki, nie za dużo. A drugim to jest ta saturacja. I to wtedy, jak już mamy te dwa parametry, to możemy się czuć bezpieczniej, że na razie sytuacja jest w miarę bezpieczna.
I sami możemy się monitorować.
Dokładnie. I to jest dobry sposób, taki obiektywny, bo poczucie nasze to jest czasami lęk, duszność jest związana z lękiem, czasami nie mamy nawet objawów ciężkich chorobowych, a mamy poczucie duszności, ale czasami jest oczywiście też obiektywnym objawem, ale trudnym do zmierzenia.
Panie doktorze, te świsty albo szmery w płucach to jest ten taki bardzo foniczny obraz zapalenia płuc?
Ciekawe właśnie pytanie, bo często pacjent na przykład jak usłyszy, że lekarz powie, że coś słyszy, no to jest bardzo przerażony. Oczywiście badanie fizykalne coś nam wnosi, chociaż ważne jeszcze są te badania obiektywne, tam typu zdjęcie radiologiczne, żebyśmy mogli się przekonać, że to jest rzeczywiście zapalenie, to tak de facto powinniśmy potwierdzić jakimś badaniem obiektywnym typu zapalenie czy tomografia. Natomiast badanie fizykalne i wywiad, bo to jest tak rozpoznajemy, no to przy łóżku chorego na przykład to zdjęcia nie zrobimy, jak w domu badamy. Ale oczywiście ono jest mniej pewne w wtedy zawsze rozpoznanie. Natomiast fenomeny osłuchowe czasami mogą być bardzo rozległe, a choroba lekka. I odwrotnie. Może nie być fenomenów oddechowych, wtedy mamy tak zwane atypowe zapalenie, że my przykładamy słuchawkę, nic nie słyszymy, pacjent się źle czuje i wtedy jak nie zrobimy jakiegoś badań dodatkowych, laboratoryjnych czy zdjęcia, to w ogóle jesteśmy, nie wiemy jaka jest sytuacja.
I to jest dopiero ciekawy wątek, bezobjawowe zapalenie płuc.
Znaczy ono nie tyle jest bezobjawowe, tylko że trudno jest dla nas zobaczyć przyczynę, co się dzieje, prawda? Czyli nie słyszymy rzeczywiście tego zapalenia często. Na zdjęciu ono wychodzi, ale jak zdjęcia nie zrobimy, to nie widzimy go, prawda? Czasami ta gorączka, bo zapalenie też właśnie, jeżeli chodzi o ten przebieg, jest takie albo typowe, czyli spada jak grom z jasnego nieba, czyli gorączka, dreszcze, prawda? Od razu ciężki kaszel i tak dalej. A czasami jest takie właśnie podstępne, tak jak mówimy, albo przewlekłe, albo podstępne, nietypowe albo atypowe. Czyli temperatura jest tam, no, zwykle gorączka jest. Jak nie ma gorączki, to jest, proszę, zapalenie płuc jest rzadką sytuacją, bardzo rzadko. Oczywiście może się zdarzyć człowiek bez jakiejś anergicznej, jak my mówimy, czyli nie reagujący na żadne zagrożenia, ale to jest rzadkie, bardzo rzadkie zjawisko. Natomiast generalnie jest, tylko albo jest niższa taka bez dreszczy, albo wysoka z dreszczami, nie? I ta niższa bez dreszczy jest też trudniejsza do nas, bo ona tak przypomina taką zwykłą infekcję, prawda? Natomiast zajęcie płuc może duże. No ale wtedy właśnie ta saturacja nam przychodzi z pomocą ten rentgen klatki piersiowej i tak dalej, czyli badania obiektywizujące stan chorego.
Ten rentgen to też nieźle potrafi zamieszać, szczególnie po przebytym zapaleniu płuc, jeżeli przy okazji na przykład badań okresowych w zdjęciu coś wychodzi.
Tak jest. Zapalenie płuc potrafi zejść bez śladu i to, jak to się mówi, zupełnie tak jak nasze drobne rany, albo jakaś jest blizna po nim, tak jak blizna po większym skaleczeniu, prawda? I teraz tak, no takimi właśnie na przykład śladami po infekcji mogą być czy guzki, czy zwłóknienia, czy jakieś, wie pan, głębsze jakieś czasami zmiany tam typu, że jakieś wysoko ustawiona przepona, czy wzrosty przeponowe. No i te sygnały, my, jak robimy zdjęcie, to...
Chwila do panie doktorze, ja muszę dopytać, bo jak pacjent słyszy, że ma jakiś guzek w płucach, no to jest dopiero grom z jasnego nieba.
Tak jest, to prawda, bo czasami myślimy, że to tak lekarz zdrobniale mówi na guzek, to mówi na guz, który jest notabene, prawda, jeszcze do tego nowotworem. Nie, większość guzków, które znajdujemy na, no w zdjęciu to my nie widujemy, jak już w zdjęciu zwykłym widzimy guzek, to on jest bardziej niepokojący, bo on ma zwykle powyżej centymetra. My takie małe guzki to często w tomografiach znajdujemy. I w tomografii to 90% tych guzków nie jest niebezpieczne, jest pozostałością jakiegoś tam właśnie sytuacji, kiedyś jakiegoś infekcji, jakieś zakażenia mykobakterium, wirusowe różne. Tak jak na skórze mamy ślady życia, nie? Z biegiem czasu tych śladów zostaje, a płuca też mają kontakt ze środowiskiem, też ty. W związku z tym większość guzków, ale oczywiście wtedy robimy jakąś tam kontrolę, na przykład za 3, czy za 6, czy za 12 miesięcy, ale większość guzków, mimo że brzmi strasznie, to guzek jest pojęciem raczej morfologicznym, czyli takim z kształtu. Jak jest coś okrągłe albo zbliżone do guziczka, no to jest po prostu guzkiem. No i tak to nazywa.
Panie doktorze, o ile w przypadku osób zaawansowanych wiekiem zapalenie płuc można próbować jeszcze jakoś usprawiedliwiać, o tyle zapalenie płuc potrafi pojawić się u noworodka. Mhm. Skąd?
No właśnie, bo tych mechanizmów jest sporo, prawda, zapaleń płuc. Oczywiście najczęstsze to są te infekcje, ale bywają też takie tak zwane na przykład zachłystowe. Możemy wodami, prawda, płodowymi, za wcześnie się ten pierwszy wdech, który dziecko wykonuje poza drogami rodnymi, to często jest taki, który no jest powietrze dookoła. Ale jeżeli ten proces się przedłuża, gdzieś ten system się uruchomi za wcześnie i te wody się na przykład przedostaną, albo na przykład mamy jakąś wadę wrodzoną, nie? I rodzimy się teraz w szpitalu, nie w domu. W związku z tym łatwo dochodzi, na przykład u kogoś z jakimś defektem, no to wszystko jest dosyć jeszcze niedojrzałe, to wszystko się rozwija. W związku z tym jakiś, no też na przykład wcześniak ma inaczej, jeszcze inną historię, ale każde dziecko ma troszkę inną historię, do tego dochodzą jeszcze różne genetyczne, czy tam jakieś wrodzone problemy, takie związane też z porodem. W związku z tym tych przyczyn jest całkiem sporo, które mogą spowodować zapalenie takie, które jest u wszystkich możliwe, albo tylko związane już z konkretną sytuacją rodzenia. Się właśnie.
To oczywiście nie możemy postawić znaku równości, ale jak leczyć zapalenie płuc tak, żeby wyleczyć je skutecznie?
Generalnie większość zapaleń płuc u dorosłych, czy nawet też i u dzieci, to leczymy tak zwanie empirycznie, czyli my...
Wyleżeć.
Tak, a druga rzecz to na zasadzie doświadczenia wcześniejszego. Czyli na przykład lekarz ma pewne dobre doświadczenie, czy z makrolidami, czy z jakimiś innymi antybiotykami i tam na przykład daje ten antybiotyk, bo wie jak on działa, wie, że w takiej sytuacji on tam powinien czy w tym nietypowym, czy w typowym zapaleniu zadziałać, nie? Czy jeden, czy dwa, w zależności od stanu ciężkości. Empiryczne to znaczy, że my w tym momencie, jak podejmujemy decyzję, nie wiemy jeszcze, jaka jest bakteria, czy ona jest bakteria, czy to jest wirus, tylko zakładamy, że to jest taki obraz, który nie odbiega jakoś znacząco od normy. Wtedy mówimy na podstawie empirii, doświadczenia, decydujemy jak leczyć, ale na przykład już szpitalne zapalenie płuc albo na przykład przebiegające ciężko, to wypadałoby znać przyczynę i ta przyczyna do ustalenia jest wtedy potrzebna, czyli na przykład badania, kiedyś to były hodowle bakteryjne, czyli robimy te posiewy tak zwane. No ale wiecie państwo, posiew to jest 3 dni, a decyzję trzeba podjąć od razu często. Nie? Więc w szpitalu, jak dajemy na przykład empirycznie antybiotyk, a potem na przykład korygujemy go po 3 dniach, jak już mamy posiewy. Teraz troszkę szybciej możemy uzyskać, bo są techniki genetyczne, sondy genetyczne. Ale ta sonda genetyczna, wiecie państwo, to są drogie badania. No z wyjątkiem tej sondy, powiedzmy sobie, takiej tych testów combo na przykład, czy jakichś innych na wirusy, to na przykład na bakterie takich sond nie mamy w ambulatorium, prawda, czyli gdzieś tam poza szpitalami. Ale w szpitalu rzeczywiście możemy w ciągu kilku godzin ustalić najczęstsze przyczyny bakteryjne za pomocą takiego genetycznego, oczywiście to jest dosyć drogie badanie, kilkaset złotych kosztuje, ale no jest dostępne w szpitalach, już jest dzięki Bogu takie dostępne badanie.
Panie doktorze, odwrotnie, czy zwykłe przeziębienie, no bo może już nie grypa, ale zwykłe przeziębienie może przerodzić się w zapalenie płuc, jeżeli nie będzie, no właśnie, wygrzane, wyleżane w domu.
Tak, odpoczynek jest w ogóle takim dobrym sposobem leczenia, prawda? Kiedyś, no jeden był jedynym, nie? To na przykład stąd też właśnie to pewne jakby ograniczenie naszej aktywności. Nawet, wie pan, wyłączenie żołądka, stąd też na przykład to, co my mamy ewolucyjnie, że tracimy apetyt, to po to, żeby skoncentrować wysiłek organizmu na jednym froncie. Bo na kilku frontach jest nam trudno. I wtedy tą krew, to te bańki, które kiedyś się stawiało też, prawda?
Żeby... No to też miałem dopytać właśnie. Czy bańki to jeszcze... No, czy to jeszcze ta metoda?
Ona oczywiście jest już pewnym anachronizmem, bo to nie jest taka metoda, która ma jakieś uzasadnienie, tak zwane, prawda, dowody naukowe skuteczności, ale oczywiście jest ciągle, pacjenci to stosują. No trudno do tego się jakoś tam negatywnie, bo to jest pozostałość naszych dawnych czasów, tak jak zioła, jak różne rzeczy. Oczywiście czasy się zmieniają, mamy lepsze sposoby zdecydowanie niż bańki czy zioła do leczenia zapaleń płuc, ale nie możemy powiedzieć, że to jest wszystko bez sensu, nie? Bo wie pan, no
człowiek... Nie zaszkodzą.
No raczej nie, tak, dokładnie. Właśnie na tej zasadzie, nie? Ale gorzej, jak człowiek bezgranicznie nie chce korzystać z niczego, tylko z takiej tradycji już troszkę dawnej.
No ale po bańkach to już koniecznie trzeba wyleżeć w łóżku.
No tak. Znaczy, generalnie, jak już bańki stawiamy, to znaczy, że te objawy są dokuczliwe. Jak są dokuczliwe, to pierwszą zasadą zawsze było położyć się, odpocząć. Jak organizm odpoczywa, to się może skoncentrować na chorobie. Jak my tam narażamy się znowu na wyziębienie, narażamy się na jakieś skoki cukru, czegoś tam innego, prawda, które nam będzie rozreguluje nam różne układy, woda się zgromadzi i tak dalej, no to będzie gorzej się to leczyło, zdecydowanie.
Panie doktorze, jesteśmy w okresie infekcji. Musimy uważać, bo zdrowie jest jedno.
Tak jest. To co możemy zrobić, nie? No troszkę jest te szczepienia, są pewnym przełomem, prawda, że szczepienia ochronne, na przykład są takie społeczeństwa jak Stany Zjednoczone, gdzie tam chyba połowa osób powyżej 60 roku życia stosuje szczepionkę pneumokokową. No w Polsce tak dobrze nie jest, ta szczepionka też nie jest aż taka bardzo tania. No teraz te leki dla niektórych grup są bezpłatne. Przyznam się nawet teraz, czy szczepionka ta pneumokokowa, taka najskuteczniejsza, czy ona jest nawet w tej grupie, przyznam się, że nie pamiętam. Ale generalnie szczepionki to jest pewien. Druga rzecz to jest też taka, nie, że wie pan, na przykład często jest taka instytucja babci czy dziadka, czyli jak dziecko jest zainfekowane, żołobek nie chce przyjąć czy przedszkole, to się zostawia u babci. Tylko też pamiętajmy, miejmy troszkę rozumu, że infekcja, która u dziecka po 3-4 dniach się skończy pozytywnie, to babcia może albo nie przeżyć, jak ma cukrzycę, nadciśnienie, Bóg wie, tam niewydolność nerek, jeszcze coś. Jak złapie taką infekcję to od dziecka, to może trafić albo do szpitala i znam takie przypadki, albo jeżeli ma jakaś chorowita osoba, nie? I zostawiamy tej chorowitej osobie jeszcze osoby zainfekowane. Czyli izolacja zainfekowanych osób jest dobra, nie? Ale jak narażamy z kolei właśnie takie osoby, które są podatne na zakażenia, to naprawdę igramy z ogniem.
Czyli tego unikamy.
Tak, ja bym mówię, ja wiem, że jak nie chce, no co ma zrobić rodzic, jak na przykład mu cofną w przedszkolu dziecko, ale jak położymy do babci, która jest schorowana, takie ten, to owszem, dziecko na pewno to, znaczy na 99% nic się z nim nie będzie działo, tej infekcją, ale czy z babcią się nic nie stanie, nie wiem.
Pamiętajmy w takim razie o tym i uważajmy i na zdrowie swoje, innych, najbliższych.
Panie doktorze... Lepsze rozwiązanie byłaby niania jakaś, nie? Ale znajdź nianie nagle, nie tak w takim trybie. No.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę. Mam nadzieję, że przyjdzie nam jeszcze okazję porozmawiać na temat pneumokoków, bo to jest niezwykle interesujący temat, i alergii, bo one znowu niedługo zaczną nas dopadać, bo tak, oni się obejrzymy jasne, i,
tak jest,
i wiosna
nastanie. Kiedyś się mówiło, takie było powiedzenie już na zakończenie zupełnie, nie, że szczęśliwy starzec, który przeżyje marzec. Absolutnie autentyczne powiedzenie polskie, dlatego że te infekcje wirusowe torują bakteryjnym. Nie? Więc jak na przykład grypa była w styczniu czy w lutym, to w marcu przychodziło zapalenie płuc. Jak już marzec przeżyjemy, słońce jest wysoko, będzie wszystko dobrze.
Doktor Marek Michnar, pulmonolog i alergolog z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego. Pięknie dziękuję panie
doktorze. Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Dobranoc.